serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu. Justyna Siebietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Dziś będziemy rozmawiać o kompetencjach uczenia się. To taki wielki worek, w który będziemy wrzucać kolejne kompetencje, bo to się na tym nie skończy z tego, co wiem. Do studia dziś zaprosiłam Darię Mastalerz-Cwudzińską, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, dyrektorkę Szkoły Zielone i Niebieskie Drzewo Ciekawości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam ponownie.
Witam ponownie i bardzo się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy właśnie o kompetencjach uczenia się. To tak brzmi bardzo ogólnie. A co się kryje pod tym pojęciem?
Jeśli chodzi o kompetencje uczenia się, to powiem, jak podchodzimy do tego tematu w projektowaniu czy w planowaniu pewnego środowiska i takiego procesu uczenia się, ponieważ wychodzimy z założenia, że jeśli mówimy o pewnych kompetencjach kluczowych, które chcielibyśmy, żeby nasze dzieci osiągały, czy to na etapie przedszkola, czy na etapie szkoły podstawowej i oczywiście na dalszych etapach edukacyjnych, to wszystkie te kompetencje, o których myślimy, czyli kompetencje językowe, emocjonalne, poznawcze, społeczne, one nie mogłyby się do końca zadziać i nie mogłyby się rozwijać, jeśli nie mielibyśmy takiej metakompetencji, czyli tej kompetencji uczenia się. A ona jest w jakimś sensie wrodzona. To jest coś, z czym się rodzimy, ponieważ nasz mózg jest w jakimś sensie zaprogramowany do tego, żeby się uczyć. Możemy to odnieść nawet do malutkich dzieci, które przecież nie mają świadomości i przeprowadzają świadomego procesu uczenia się w momencie, kiedy na przykład uczą się, że ich zachowanie, ich jakaś reakcja sprawia, że otoczenie, czyli załóżmy tutaj opiekunowie, mama, tata, reagują na ich zachowanie w określony sposób. W ten sposób dzieci się uczą. Także o, jak na przykład zapłaczę, to rodzic przyjdzie, przytuli mnie albo zapewni realizację jakichś moich podstawowych potrzeb, chociażby właśnie tych takich relacyjnych, emocjonalnych czy fizjologicznych.
I dzieci wtedy to też wykorzystują, bo jak zauważą, że jak sobie tam zrobią, zapłaczą, to ta mama już biegnie, już tuli, no to to działa, jak kolejny raz znowu zrobią, płaczą i znowu ta mama przybiega, prawda?
Tak, ale to pokazuje właśnie, że my rodzimy się z pewnymi kompetencjami. Nasz mózg jest takim narzędziem. On jest takim organem uczenia się i odpowiada za takie procesy ciągłej adaptacji do zmieniającego się środowiska. To jest taki, bym powiedziała, bardzo pierwotny mechanizm, który nam towarzyszy w życiu, że my jako ludzie w ogóle adaptujemy się do zmian w środowisku, przynajmniej uczymy się tej adaptacji i z wiekiem wychodzi nam to coraz lepiej. Czyli na samym początku trochę próbami, błędami dowiadujemy się, jak radzić sobie z tymi wymaganiami, które stawia przed nami świat, ale właśnie doświadczamy, próbujemy, popełniamy błędy, wyciągamy wnioski i na tej podstawie uczymy się i zdobywamy nowe kompetencje.
Miejmy nadzieję, że dzieci mają szansę właśnie na taki proces, o którym ty opowiedziałaś, że dajemy sobie jako dzieci szansę na poznawanie, dotykanie, sparzenie się czasami, ale ten rodzic daje nam tę bezpieczną przestrzeń, nie gani nas, tylko ochrania nas i daje nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli się właśnie w taki sposób uczyć. No bo różne są przypadki, prawda? Zdajemy sobie z tego sprawę, że są rodzice tacy, którzy chronią dzieci, którzy są nadopiekuńczy i wtedy to dziecko nie może za bardzo eksplorować. Ale są też tacy rodzice, którzy ganią nadmiernie to dziecko, któremu się nie uda za pierwszym razem. No, może się nie udać, nam dorosłym też się nie udaje. I wtedy ten rodzic jest taki karzący i to dziecko też się wtedy w sobie zamyka. Więc myślę, że to jest ważne, żeby w sposób taki świadomy i mądry pokazywać dzieciom, że można się mylić, że warto próbować, że nie musi się od razu za pierwszym razem udać, czy musi.
No nie, nie musi. to, o co zapytałaś, jest kluczowe tutaj tak naprawdę, ponieważ właśnie odpowiednie środowisko uczenia się. Mamy różne przedszkola, w których właśnie to środowisko uczenia się jest dostosowane do potrzeb dzieci, które tam przebywają, do ich potrzeb, do ich możliwości rozwojowych, pewnej specyfiki rozwojowej, którą mają. I to środowisko to nie jest tylko kwestia, bo powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, czyli o bezpieczeństwie. O tym, żeby dzieci się czuły bezpieczne, bo nikt z nas nie będzie się uczył i rozwijał w środowisku, które nie będzie bezpieczne, które będzie nieprzewidywalne, nie zapewni tej bardzo podstawowej potrzeby, czyli potrzeby bezpieczeństwa. Ale rozwój, uczenie się, to jest proces, który zachodzi też w takim kontekście społecznym, czyli po prostu potrzebujemy innych osób do uczenia się, innych istot, bo to też od zwierząt się uczymy. Jakby
przez naśladownictwo.
Oczywiście, oczywiście. I to już nawet Wygocki mówił o tym takim społecznym wymiarze uczenia się, chociażby uczenia się takich kompetencji społecznych, emocjonalnych, językowych i w ogóle o rozwoju poznawczym. On się zadziewa w kontakcie i w relacji z drugim człowiekiem. Czyli musimy mieć też dostęp do tego drugiego człowieka i taką osobę dorosłą, czy to jest rodzic, czy to jest nauczyciel, który będzie responsywny, czyli taki, który będzie odpowiadał na potrzeby dziecka, na to, w jaki sposób rozwija się to dziecko, w jaki sposób przebiega indywidualny rozwój w każdym obszarze funkcjonowania tego dziecka, bo to już wymaga takiej bardzo wnikliwej, bym powiedziała, analizy, ale do tego pewnie za chwilę dojdziemy. Czyli mamy bezpieczeństwo taką, jako taką bazę, ale przede wszystkim relacje i też takie emocjonalnie właśnie bezpieczne środowisko, ale też środowisko, które właśnie pozwala na doświadczanie, pozwala na to, żeby testować, żeby dotykać, żeby doświadczać wielozmysłowo, wielomodalnie, żeby uczyć się w taki sposób, który będzie poszerzał wiedzę. Nie na zasadzie, że liść to liść. Okej, mamy różne liście, mamy różne gatunki drzew, no i uczymy się o liściach, no to mamy tutaj, jest brzoza, tak wygląda liść brzozy. Ale można to połączyć z wieloma innymi aspektami naszego życia. Poprzez picie herbatki po angielsku, no bo przecież herbata to są liście, tylko ususzone. I wyjście z punktu, że o, liść jest, różne są liście, są też liście na krzewach herbaty i że można pić. I powiem, skąd się wzięła ta zasada tej herbaty o 5 po południu w Anglii. Można iść do Muzeum Narodowego i poszukiwać motywu liścia w dziełach sztuki. Rozszerzać, bo dzięki temu mamy większą możliwość też jako nauczyciele, jako takie środowisko uczenia się, trafić na taki aspekt zainteresowań naszego ucznia czy dziecka, które mamy przed sobą, którym go tak chwycimy. Chwycimy jego motywację, pozyskamy go, ponieważ on, o, może tak stricte przyrodniczo nie będzie zainteresowany, że brzoza ma takie liście, ale na przykład jego mocną stroną czy zainteresowaniem jest muzyka, albo właśnie sztuka, albo rysowanie, szkicowanie, albo właśnie czuje się świetnie w języku angielskim, więc taka historia Wielkiej Brytanii i tej herbatki będzie dla niego bardziej interesująca. Przez to możemy potem wrócić z powrotem do tych liści, pokazać, zobacz, to cię interesuje, super, źródło tego jest tu i tu. Możesz poszerzać tą wiedzę, bardzo wielomodalnie, interdyscyplinarnie podchodzić do edukacji, bo dzięki temu rozwijamy tak naprawdę wszystkie najważniejsze kompetencje. Bo teraz podałam przykład takiego projektu stricte szkolnego, ale ta kompetencja uczenia się to jest taki dynamiczny, relacyjny i zintegrowany proces rozwojowy. To on się zadziewa w tym środowisku, które my zaprojektujemy i dzięki temu, że będą relacje, będą emocje, bo o tym też nie zapominajmy, że łatwiej się nam uczy i łatwiej zapamiętujemy pewne rzeczy, kiedy są one skojarzone z emocją. Najlepiej, jakby były skojarzone z emocją pozytywną oczywiście, czyli takim zaciekawieniem, podekscytowaniem, radością z odkrywania, taką satysfakcją, że o, udało mi się coś zrobić. W wieku przedszkolnym to może być nawet zbudowanie wieży z klocków, ale bycie z siebie zadowolonym. Dzięki temu łatwiej przechodzi też proces zapamiętywania. Tak działa nasz hipokamp w mózgu, że jest to połączenie z układem limbicznym, czyli tym odpowiedzialnym za emocje. Nasza kora przedczołowa też się aktywuje, one działają wspólnie, nie są odłączone i jakby dzięki temu lepiej zapamiętujemy, więc te emocje, to pozytywne środowisko jest bardzo ważne. Wiemy również oczywiście, że ten proces zapamiętywania zachodzi lepiej w emocjach, więc zachodzi też lepiej wtedy, kiedy dzieją się nie do końca przyjemne rzeczy, ale no, o tym, mam nadzieję, nigdy nie będziemy musieli mówić w kontekście edukacyjnym, że dzieją się tam jakieś dla dzieci traumatyczne rzeczy.
Ja się zastanawiam, jak to jest, bo nie każde dziecko potrafi się uczyć. Nie chcę tutaj aż tak generalizować, ale w tłumie, tak, w klasie 20-paroosobowej. Niektóre dzieci potrzebują na przykład kontaktu jeden na jeden z nauczycielem. Czyli to też jest odpowiednie środowisko dla takiego ucznia, kiedy ten uczeń może też tę wiedzę przyswajać. Dobrze rozumiem?
Jeśli chodzi o dostosowanie tego środowiska do dzieci, które być może mają właśnie różnorodne potrzeby, być może są to dzieci w spektrum autyzmu. I każde to dziecko jest inne i tak jak możemy sobie pewien ogólny obraz zbudować, no to jest to jednak spektrum. Ono jest szerokie. Będą dzieci, które oprócz samego spektrum będą jeszcze miały niepełnosprawność intelektualną, trudności z komunikacją na przykład, werbalną. I to też będzie wymagało zaprojektowania odpowiedniego środowiska, żeby te dzieci mogły nabywać kolejnych kompetencji. Odniosę się do nauczania indywidualnego, bo też o nim wspomniałaś. W naszych placówkach i w szkole, w której faktycznie wiemy, ostatnio coraz częściej mówi się o edukacji domowej, dzieci, też dzieci w spektrum, ponieważ powstają szkoły, które dają możliwość na przykład jakiegoś takiego bardziej zindywidualizowanego programu, chodzenia na różne warsztaty, a nie do końca na taką typową lekcję, tak bym to ujęła, to myślę, że najważniejsze jest to, żeby zadbać o to, żeby dziecko i ten proces uczenia się tego dziecka zadziewał się znowu w relacjach, w kontakcie z innymi ludźmi. Ponieważ taki stricte tylko indywidualny tok nauczania jest w mojej ocenie bardzo trudny dla dziecka do powrotu później. Do powrotu do grupy rówieśniczej.
Do społeczeństwa też. Tak społecznie
długofalowo pewnie tak. Dlatego nawet jeśli my organizujemy edukację domową, bo organizujemy, to są to dzieci, które zazwyczaj mają pewne towarzyszące wyzwania, często medyczne, albo już z kręgu pewnych zaburzeń psychicznych. Wtedy i tak my proponujemy jako szkoła, przyjdźcie na takie wydarzenie, na takie wydarzenie, może na jedną lekcję, może jeśli to dziecko lubi historię, to niech sobie przychodzi na tą historię. W ramach konsultacji, w ramach jakichś takich dodatkowych zajęć, żeby była ta integracja z grupą, żeby była możliwość kontaktu z rówieśnikami, żeby nie wycofywać tych dzieci jeszcze bardziej z kontaktów społecznych. Oczywiście są czasem indywidualne sytuacje, które sprawiają, że dziecko musi być wyłączone na jakiś czas z takiej społeczności szkolnej, ale myślę, że wszystkim nam, przede wszystkim pedagogom, specjalistom, nauczycielom powinno zależeć na tym, żeby te dzieci wracały do środowiska szkolnego. Oczywiście przy zachowaniu tej zasady, że to środowisko, które tworzymy, to środowisko uczenia się będzie odpowiednim środowiskiem, czyli będzie takie, które będzie odpowiadało i będzie podążało za tą dziecięcą ciekawością, za tą naturalną potrzebą eksplorowania jakby środowiska, tak, doświadczania. To, o czym mówiłyśmy chwilę temu, żeby na przykład, tak jak robimy to u nas w przedszkolu, część zajęć była w taki sposób sensoryczny wręcz prowadzona, że można zbudować czy stworzyć sowę z różnych na przykład materiałów, takich sypkich kasz, fasoli i różnych innych rzeczy i sobie tą sowę tworzyć, ale ja poznaję tą sowę, przy okazji trochę jej budowę, bo przecież nauczyciel mi nazywa, że zobacz, to jest skrzydło, oko, pióra i tak dalej, a ja się bawię tym, eksploruję. Więc ważne jest to, żeby w tym takim programie edukacyjnym, w tym, co zakłada placówka, znalazły się wszystkie kompetencje. W tym procesie uczenia się my wspieramy tak naprawdę i kompetencje emocjonalne, i kompetencje społeczne, takie stricte poznawcze. Do tego językowe oczywiście, związane z językiem, z rozwojem języka, mowy, komunikacji, ale także wspieramy rozwój kompetencji matematycznych, kreatywności, wyobraźni, także samoregulacji. To jest też bardzo ważna umiejętność. Nie można o tym zapominać, bo czasami mam takie poczucie, że szkoły zatrzymały się na tym momencie, na tym takim podejściu, że szkoła ma uczyć takiej
przyswajania wiedzy?
Tak, no po prostu regułek, wiedzy, tego, że bitwa pod Grunwaldem była w tym i w tym roku, że 2 dodać 2 to 4. Bardzo takiej wiedzy, bym powiedziała...
Książkowej, wynika tak,
dokładnie,
z zasad edukacji.
Wynika, oczywiście, wynika z podstawy programowej. Ona jest ważna, ona nam dyktuje trochę warunki tego, czego mamy uczyć. Ale nie mówi do końca, jak uczyć. Ona pokazuje, jakie kompetencje dziecko ma wynieść na koniec danego etapu i z jakimi kompetencjami takimi edukacyjnymi powinno wyjść. Ale to, w jaki sposób nauczyciel będzie uczył tych treści, to już zależy od nauczyciela. Czy on będzie tylko korzystał z podręcznika i ćwiczeń i zeszytu ewentualnie, czy jednak sięgnie po inne pomoce, czy wyjdzie z tymi dziećmi właśnie do muzeum, do teatru, pokaże im to w innym środowisku. Bardzo bliskie nam jest podejście uczenia przez doświadczenie. Uczą się w relacji i poprzez doświadczenie, takie prawdziwe. Czyli znowu wrócę do tych liści, tak? Uczenie o liściach, ale tylko w zamkniętym pomieszczeniu, a nie wyjście na zewnątrz, do lasu, dotknięcie tych liści, zobaczenie. Tutaj można jakiś mikroskop zobaczyć, przyjrzeć się, jakąś lupę. O, a tutaj ten liść ma takie unerwienie, a tutaj ma takie. A jaki to gatunek, a jakiego drzewa? To się powinno...
A tu taki robaczek je tak. Zjada. A cóż to za robaczek? I teraz przechodzimy z liścia do robaczka.
Oczywiście możemy też podążać, to jest ważne, żeby podążać za tą dziecięcą ciekawością. Ona nam też dyktuje trochę te warunki. W takich projektowym podejściu też my się dzieci pytamy, z czym im się dany temat kojarzy, czego chciałyby się dowiedzieć. My planujemy oczywiście część działań, bo musimy je zaplanować z wyprzedzeniem, bo niestety nie do każdego muzeum idzie się dostać z dnia na dzień. Ale ważne jest dla nas to, żeby uczyć tych wszystkich kompetencji w tym odpowiednio zaprojektowanym, zorganizowanym środowisku.
A jak pobudzać wyobraźnię dziecięcą? Jak pobudzać tę chęć uczenia się, zdobywania wiedzy?
To jest ciekawe zagadnienie, ponieważ my wszyscy myślimy, że musimy dzieci uczyć jakiegoś magicznego sposobu uczenia się. Na przykład są te mnemotechniki, tak? I tak dalej. One są wymyślone do tak zwanego zakuwania regułek, ale nie do rozumienia treści, których się uczymy. To, żeby dzieci zachęcić do uczenia się, musimy im pokazać sens. Musimy im pokazać sens tego, czego się uczą. Po co im jest ta wiedza? Do czego mogą ją wykorzystać?
I to ma sens.
Tak, bo to ma sens. To jest podstawowe kryterium, też dla nas jako dorosłych. Pomyślmy sobie znowu, wróćmy na chwilę z tego dziecięcego świata do tego dorosłego świata. Jeśli my widzimy sens w tym, czego mamy się nauczyć, to się tego będziemy uczyć. I będziemy mieć większą motywację do tego, żeby się tego uczyć. W momencie, kiedy ktoś by nam kazał nauczyć się instrukcji pralki na pamięć, no to nie mielibyśmy motywacji do tego, żeby się tego uczyć. Nie widzielibyśmy najmniejszego sensu w tym. Więc znowu to jest kwestia motywacji, takiego dostrzegania sensu w treściach, które się nam przedstawia, albo do których się nas zachęca. I też znowu wrócę, żeby wspomagać ten proces uczenia, bardzo dobrze jest powiązać to z emocją. Czasami mamy dzieci, które no nie będą zainteresowane konkretnymi tematami. Nie zawsze trafisz w temat, który będzie dla dziecka porywający, taki, że wręcz dziecko się zatopi w tym temacie. Bo dzieci często mają też różne swoje zainteresowania, w których chcą się rozwijać i niekoniecznie te nasze są dla nich interesujące. To, co może zrobić nauczyciel, to właśnie starać się wskazać mu ten sens, ale czasami, jeśli już tak naprawdę dziecko nam mówi, że nie, to jest nudne i tak dalej, to można to obrócić w żart, można znowu połączyć ten temat z emocją, tak? Czyli jeśli dziecku pokażemy, a dobra, wiem, tutaj ci się to nie podoba, ale zobacz, tu są takie śmieszne te kształty, możemy je trochę inaczej przerysować, a może chcesz to zrobić w taki sposób, a może dorysujemy im oczy albo uszy i zrobimy jakieś śmieszne te liście na przykład.
Czyli troszeczkę odczarować.
Trochę odczarować, ale właśnie pokazać dziecku, że można czerpać pewien fan, zabawę z tych treści, nawet jeśli one nie są dla nas jakoś super interesujące. Bo znowu taki mądry nauczyciel będzie wiedział, że jeśli powiąże to z emocją, zrobi z tego taki trochę teatr, to dziecko nawet niechcący, nie do końca świadomie, przyswoi te treści. Ponieważ mózg tak działa, on po prostu zapamiętuje w połączeniu z emocją.
I tak sobie myślę teraz o tym, czy taki nauczyciel, a może wbije taki kij w mrowisko, czy taki nauczyciel, który posługuje się właśnie teatrem albo troszeczkę się pośmieje, czy on buduje wówczas autorytet i szacunek tego dziecka?
Wiesz co, no autorytet to jest taka rzecz, do której myślę, że kulturowo jakoś tak jesteśmy bardzo mocno przywiązani. Ja bym powiedziała, że to, na czym nam powinno zależeć, to to, żeby środowisko budowało wzajemny szacunek do siebie i do własnych granic. A budowanie autorytetu jest czymś sztucznym i tak naprawdę jeśli się lubimy i jeśli się szanujemy, to nikt nie musi mówić w szkole o żadnym autorytecie. I myślę, że tego powinny uczyć szkoły. Dlatego w naszej koncepcji tych kompetencji kluczowych jest też właśnie, są te kompetencje społeczne, emocjonalne, samoregulacyjne, ponieważ to jest bardzo ważny element edukacji, często niestety pomijany. W szkole organizujemy kręgi. To są kręgi relacyjne. W klasach 1-3 one są codziennie. I to nie jest krąg, na którym się witamy i mówimy, co będziemy robić, tylko rozmawiamy o emocjach, rozmawiamy o sposobach radzenia sobie z pewnymi trudnymi sytuacjami czy wydarzeniami, które mogą nam się przytrafić, czy w szkole, czy w domu, czy na podwórku, na placu zabaw. Rozmawiamy o wartościach. Oczywiście to jest dostosowane do wieku, ale tak samo w przedszkolu rozmawiamy o emocjach. Ten język musi być oczywiście dostosowany do grupy wiekowej, z którą rozmawiamy. To jest oczywiste, ale to jest bardzo ważny element naszej edukacji i on jest wpisany w nasz taki, bym powiedziała, codzienny plan zajęć i jest obowiązkowy. Czyli znowu, oczywiście to jest kwestia organizacji danego miejsca, ale osobiście dla mnie, wywodząc trochę, czy czerpiąc z takiego podejścia restauratywnego, na sprawiedliwości naprawczej, budowaliśmy w szkole takie kręgi, które będą miejscem do rozmowy, do takiego wspólnego spotkania się, zatrzymania się, budowania pewnych kompetencji, ale czasami też na przykład przegadania jakiejś sprawy, czegoś, co się działo w ciągu dnia, w grupie, pomiędzy dzieciakami. I to też zapewnienie tego czasu na to buduje te kompetencje, bo znowu to jest tak zorganizowane środowisko, żeby móc budować te kompetencje.
Ja celowo powiedziałam o tym autorytecie, bo w mojej głowie pojawiła się retrospekcja, wiesz, tej szkoły, gdzie nauczyciel wówczas, tak, musiał zbudować autorytet, aby być wysłuchanym. I to drżące przed nauczycielem dziecko, które starało się uczyć i tak dalej, i tak dalej. No ja jestem z takich czasów, ale tak sobie pomyślałam, że chyba w tym jest bardzo ważne, aby być autentycznym.
Dokładnie tak.
Tak, i można być zabawnym dla dziecka, przekazywać mu treści w sposób zabawowy, śmieszny, czasami teatralny. I to dziecko wtedy szybciej jest w stanie taką treść pojąć, przyswoić, aniżeli będziemy stać z kijkiem nad tym dzieckiem, z tą linijką taką przysłowiową. Ja pamiętam, jak mój tata kiedyś mi opowiadał, jak to było w szkole podstawowej, kiedy pani od matematyki chyba tam tą linijką czasami ich smagała po palcach. Odeszliśmy zupełnie od tej szkoły, którą pamiętał mój tata. No, mnie nikt po palcach nie bił linijką, bo to już postąpiliśmy troszeczkę do przodu. Ale to, o czym ty mówisz, to faktycznie to jest kamień milowy w edukacji dzieci, w nauczaniu, że tutaj jednak podchodzi się do tej nauki w sposób, nie chcę mówić, że nowoczesny, ale taki wydawałoby się, że ludzki.
Tak, to też jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś, o tym takim byciu autentycznym w ogóle w relacji z dzieckiem, bo jeśli nie jesteśmy autentyczni, to ta relacja się nie zbuduje. Dziecko wyczuje od razu, że jesteśmy sztuczni, że budujemy jakąś taką sztuczną barierę, że ja cię teraz nie mogę dotknąć, przytulić, bo tak takie mam zasady, bo ja tu jestem nauczycielem, buduję swój autorytet i nie, kropka, koniec. Mimo iż wewnętrznie czasem te osoby, nawet które starają się być takie twarde, one chciałyby, ale jakoś czują przez te przekazy różne, kulturowe nasze, przekazy jakieś pokoleniowe, że musi być ten dystans władzy, tak to się nazywa w takiej psychologii kulturowej.
Więc... Bo mi dziecko na głowę wejdzie.
Dokładnie, a powiedziałabym tak, pracowałam z dziećmi od lat, byłam i nauczycielem, i wychowawcą, terapeutą i nigdy nie budowałam autorytetu poprzez bycie jakimś srogim nauczycielem, tylko poprzez bycie w relacji z dzieckiem. I nie nazywałam tego nawet autorytetem, po prostu to działa trochę na zasadzie takiej wzajemności. Zasada wzajemności w psychologii, że jeśli my coś dajemy, to też druga osoba chce nam oddać wzajemnie coś dobrego. Więc jeśli ja dawałam swoją uważność, swoje serce, takie zaopiekowanie, uwagę, to, że razem byłam z tym dzieckiem, bawiłam się z nim, rozmawiałam o różnych rzeczach, to dziecko zwrotnie, jak już przychodziło co do czego i trzeba było usiąść i zrobić nawet tą matematykę, to ono chciało ze mną usiąść. Nawet jeśli to było trudne, to mogło mieć takie wewnętrzne przekonanie, że o, ja ją lubię i chcę z nią spędzać czas, nawet jeśli ten czas jest czasem dla mnie trudny, bo na przykład dotyczy jakichś tam zadań z matematyki, tak, z którymi być może nie do końca mi wychodzi. Ale znowu było to budowane na relacji. I to środowisko, znowu do tego wrócę, nie dzieje się bez relacji, bez takiego autentycznego nauczyciela po drugiej stronie. Nawet jak kiedyś różni badacze próbowali wskazywać właśnie, jakie cechy powinien mieć taki dobry nauczyciel. On przede wszystkim powinien być autentyczny. Bo jeśli on lubi to, co robi, jeśli czuje to, co robi, to on jakby zagarnie te dzieci sobie. Jakby on pozyska te dzieci, bo one będą widziały, że o, on jest tak żywo zainteresowany tym, o czym mówi, że to chyba naprawdę musi być ciekawe.
One za nim pójdą.
Bo to znowu działa na zasadzie tego podstawowego mechanizmu uczenia się, czyli naśladownictwa. Widzimy, że ktoś jest zaangażowany, to my też zaczynamy się angażować. Ile razy widzieliśmy sytuację w takim kontekście grupowym, że o, grupa zaczyna coś robić, jedno dziecko odbiega, nie chce. Ale nagle patrzy, obserwuje, widzi, że inne dzieci są zaangażowane i też zaczyna go to interesować, bo skoro one są tak pochłonięte robieniem jakiegoś zadania czy wykonywania jakiegoś eksperymentu, to chyba musi być naprawdę ciekawe. No to ja też podejdę i zobaczę. Może najpierw podejdę na 3 kroki, a potem podejdę do ławki, a potem sięgnę po ten ołówek i też zacznę coś robić. Ale to działa na takim bardzo podstawowym mechanizmie, więc ten nauczyciel też jest modelem. On też pokazuje, że to naprawdę jest ciekawe. Ile razy byliśmy my, znowu, dorośli, na przykład na studiach i mieliśmy takich wykładowców, czy nawet w podstawówce, czy w liceum. Mieliśmy takich nauczycieli, czy takich wykładowców, którzy skradali nasze serce i nawet jeśli nie był to jakiś nasz przedmiot i nawet jeśli nie byliśmy z niego najlepsi, to jakoś chciało się chodzić na te zajęcia, chciało się być uważnym i chciało nam się przygotowywać na przykład do sprawdzianu, bo po prostu kogoś lubiliśmy, uważaliśmy, że jest w tym dobry, że fajnie byłoby pokazać, że mi też zależy. Ale jeśli trafialiśmy na nauczyciela, który nie był zaangażowany, który całą 45-minutową lekcję przesiedział na krześle za stołem i nawet się nie podniósł, opowiadając o jakiejś bitwie i tak dalej, no to no nie pochłaniało nas to. On nie zarażał nas tą energią, więc siłą rzeczy my też nie mieliśmy motywacji do tego, żeby dalej się tego uczyć.
Czyli zaangażowanie za zaangażowanie. Jak widzę, jak ktoś się angażuje i porywa mnie do działania, to ja też się zaangażuję. Ale wiesz co, powiedziałaś też ważną rzecz, bo zaczęłyśmy rozmawiać o tych najmłodszych dzieciach przedszkolnych i powiedziałaś, że to, co działa na te przedszkolne dzieci, 3-4-5-latki, działa również na dorosłych.
No tak, bo to nie jest tak, że nasz mózg przestaje się uczyć. On się uczy całe życie. Tylko znowu wszystko zależy od tego, jakie środowisko zbudujemy do tego uczenia się, do tego procesu uczenia się. Bo znowu, niektórzy z nas potrzebują różnych rzeczy, żeby ten proces się mógł zadziać. Jak się uczyliśmy różnych rzeczy do egzaminów, do sprawdzianów. Niektórzy uczyli się w ciszy, niektórzy woleli uczyć się w grupie, inni woleli przeglądać notatki, bo mają bardziej pamięć wzrokową i znowu to są pewne neurobiologiczne uwarunkowania, które każdy z nas ma inne. I to jest też ważne, żeby dostrzegać, że każdy z nas może mieć inaczej w kontekście uczenia się i w kontekście takim też rozwojowym, bo wspominałaś o dzieciach z takimi różnorodnymi potrzebami. Ważne jest to, żeby nauczyciel, który ma w klasie czy w grupie dzieci, na przykład w spektrum autyzmu, zdawał sobie sprawę z tego, że to jest po prostu trochę inny sposób rozwoju dziecka, taki uwarunkowany neurologicznie, neurobiologicznie. I my musimy brać pod uwagę, że na przykład, jeśli chodzi o taki najprostszy przykład, który dla większości będzie chyba jasny, dotyczy tego rozwoju sensorycznego, tej ścieżki percepcji. Czyli wiemy już, że u osób w spektrum ona przebiega w bardzo indywidualny sposób. Są pewne nadwrażliwości, podwrażliwości, czy to słuchowe, wzrokowe, dotykowe. Przebiega to inaczej niż u osób o tak zwanym typowym rozwoju. Po prostu. Tam jest to takie bardziej stabilne. Reakcje sensoryczne, one są takie bardziej ujednolicone. Nie ma tych pików w górę albo w dół. Ale na przykład, jeśli chodzi o ścieżkę kierowania uwagą, tak ona się nazywa w takich trajektoriach rozwoju osób w spektrum, które opracowała Aśka Ławicka z Fundacji Prodeste, swoją drogą bardzo polecam, żeby się zapoznać, ponieważ w ramach stosowanej analizy potrzeb uczymy się też o tych ścieżkach rozwojowych, o tym, że po prostu w spektrum autyzmu ten rozwój w zakresie różnych ścieżek rozwojowych przebiega trochę inaczej. To nie jest tak, że on nie dąży do uzyskania tych samych kompetencji, bo dąży, ale w troszkę innej kolejności niż u osób o tym typowym rozwoju.
Kolejność czy droga tutaj jest różna?
Czasami kolejność, czasami droga, bo to zależy, na którą ścieżkę spojrzymy. Ale jakby podam przykład chociażby tego, że to kierowanie uwagą, czyli to, na czym się skupiamy. I to już jest uwarunkowane znowu neurobiologicznie. Czyli to nie jest tak, że dziecko się rodzi, nie ma tego spektrum i nagle je ma. Od urodzenia już mamy badania na niemowlakach i na kierowaniu uwagi, na przykład wzroku. Dzieci kierują wzrok na co? Czy na przedmioty, czy na osoby? I po latach były to badania powtarzane, po latach na tych samych dzieciach. Faktycznie u tych dzieci, które kierowały wzrok na przedmioty, dochodziło na przykład częściej, o wiele częściej do diagnozy spektrum autyzmu. Czyli to jest uwarunkowane neurobiologicznie, że osoby w spektrum kierują uwagę na przedmioty, na zjawiska, na fakty, a nie na osoby od samego początku swojego urodzenia. Ale to nie oznacza, że one nie dojdą do tego etapu, że będą kierować swoją uwagę na osoby. Będą. Tylko znowu zapewnienie im odpowiedniego środowiska uczenia się. Takiego, które ma świadomość, że o, moje dziecko, to, które uczę teraz, albo którym się opiekuję, które mam w grupie, ono jest w spektrum i być może poprzez właśnie moją obserwację zauważam, że bardziej się skupia na przedmiotach, na klockach, nie na rówieśnikach, nie na osobach dorosłych. Dzięki tej wiedzy, dzięki temu, że ja ocenię, na jakim etapie jakby jest rozwojowo, czy w ogóle zwraca chociaż troszkę uwagę, że ja zawołam, poproszę o tą wspólną uwagę, wspólną zabawę. Mogę zaprojektować tak to środowisko i takie cele edukacyjne sobie wyznaczyć, żeby tą uwagę kierować też na inne osoby, bo one są ważne. I nie chodzi teraz o to, żeby nie uczyć dzieci w spektrum, że one nie są ważne. Te osoby są ważne, bo od nich też możemy się wiele nauczyć, dowiedzieć, czerpać. Może być to źródło wiedzy dla nas jako osób. I jest, ponieważ my też rozmawiając ze sobą, czy oglądając nawet jakieś filmiki na YouTubie, na wykładach, czy będąc po prostu w klasie, uczymy się. Uczymy się też od rówieśników wielu rzeczy. Wymieniamy informacje. Potem, okej, może być tak, że osoby w spektrum, będąc już w tym wieku nastoletnim, bo wtedy ten fokus na osoby faktycznie się pojawia, mogą zacząć wychodzić na przykład z tego swojego zainteresowania, którym jest, nie wiem, załóżmy jakaś motoryzacja albo kosmos, albo różne inne rzeczy i zacząć się tym dzielić z rówieśnikami, zauważać, że o, może nie wszystkich to interesuje, może powinienem się zapytać kogoś innego, co jego interesuje i zacząć budować te kompetencje w tej, znowu, to są kompetencje i komunikacyjne, i społeczne, i regulacyjne, i emocjonalne, bo to nie jest znowu tak, to jest pewien stereotyp, że dzieciakom w spektrum autyzmu nie zależy na relacji z drugim człowiekiem.
Czasami bardzo.
Tak.
Tak, czasami nadmiernie aż, czasami zalewają swoją osobą tego swojego potencjalnego rozmówcę i też trzeba w umiejętny sposób im pokazać te różnice między zdrową relacją, a taką nadmierną, gdzie może być tego za dużo.
Tak, tylko widzisz, to zalewanie wynika też z takiego braku świadomości pewnych rzeczy.
I dlatego znowu, mówię, że pokazywać i tłumaczyć.
Tak, pokazywać, tłumaczyć, rozmawiać, stosować znowu taki schemat komunikacji, który opiera się na tym, że pokazujemy dziecku, o, widzę, że bardzo dużo do mnie mówisz, chyba potrzebujesz być ze mną w kontakcie. Chyba mówisz tak dużo, ponieważ chciałbyś, żebym z tobą porozmawiała albo żebyśmy razem spędzili jakoś czas. Zresztą możesz mi powiedzieć następnym razem, że wiesz co, chciałbym z tobą porozmawiać o kosmosie, bo bardzo mnie to interesuje, czy masz na to czas, bo wiesz, nie zawsze mam ten czas. Tak znowu, uczenie też tego kontekstu społecznego. Mając wiedzę o tym, w jaki sposób przebiegają te ścieżki rozwojowe w spektrum autyzmu, nie oznacza, że my nie będziemy rozwijać kompetencji tych dzieci. Będziemy, tylko musimy mieć świadomość, że nie możemy do końca oczekiwać od tych dzieci, że one będą się rozwijać w taki sposób, jak osoby o neurotypowym rozwoju, o tym typowym rozwoju, większościowym bym powiedziała, takim populacyjnie. Nie możemy tego oczekiwać, bo to będzie skazane na porażkę albo na to, że dzieci zaczną dostosowywać się do tych naszych wymagań i do tej presji, ale przypłacą to ogromnymi kosztami,
bo będą
emocjonalnymi.
Zakładać maski.
Tak, dokładnie. Będą się maskować, będą w jakiś inny sposób próbować dać upust tym emocjom, które się nagromadziły na przykład przez cały dzień w szkole, bo udawały dobrego ucznia czy dobrą uczennicę. A tu chodzi o to, żeby uczyć dzieci, że słuchaj, mamy takie i takie zasady w szkole, one są ważne, tak, szanujmy się, szanujmy swoje granice, ale też możesz przyjść do mnie i mi powiedzieć, że na przykład potrzebujesz przerwy, albo że potrzebujesz wyjść, albo że tak cię zdenerwowało to, że kolega powiedział, że coś mu się nie podoba albo podoba i tak dalej, że musisz na chwilę wyjść i wykrzyczeć emocje i potem możesz z powrotem wrócić. Ale żeby to się zadziało i żeby te dzieciaki mogły przyjść, powiedzieć, zakomunikować te swoje potrzeby, one muszą być w takim środowisku, które da im po prostu na to przestrzeń.
Czyli wracamy do początku, do poczucia bezpieczeństwa. Wróciłyśmy do początku, to będziemy kończyć. Niestety. Bo czas nam się też skrócił. Myślę, że to jest początek chyba naszej rozmowy odnośnie i kompetencji uczenia się, ale również tych wszystkich kompetencji, które wymieniłaś przy okazji, a tak naprawdę nie przy okazji, bo bez nich nie byłoby tego wszystkiego, o czym rozmawiałyśmy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Daria Mastalerz-Cwudzińska, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, dyrektorka Szkoły Zielone i Niebieskie Drzewo Ciekawości, Radio Emilia. Bardzo ci dziękuję i zapraszam cię ponownie.
Już teraz. Dziękuję bardzo.
Kuję żelazo, póki gorące.
Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia.
Dobranoc państwu.
Serce i umysł.